ciszę, która po oświadczeniu Filipy zapadła przy stole, szybko zastąpiła wrzawa. Magiczki na wyprzódki wyrażały zdziwienie i niedowierzanie, żądały wyjaśnień. Niektóre bez wątpienia wiedziały wiele o owej przewidzianej na władczynię północy Cirilli czy Ciri. Innym imię było nieobce, ale wiedziały mniej. Fringilla Vigo nie wiedziała nic, ale miała podejrzenia i gubiła się w domysłach krążących głównie wokół pewnego kosmyka włosów. Zagadnięta półgłosem, a Sire milczała jednak i jej również nakazała milczenie. Głos zabierała bowiem ponownie Filipa Eilhart.
Większość z nas widziała Ciri na Tanet, gdzie swym wygłoszonym w transie jasnowidzeniem narobiła sporo zamieszania. Niektóre z nas miały z nią bliski, a nawet bardzo bliski kontakt. Myślę głównie o tobie, Yennefer. Czas byś przemówiła.
Gdy Yennefer opowiadała zgromadzonym o Ciri, Triss Merigold z uwagą przyglądała się przyjaciółce. Yennefer mówiła spokojnie i bez emocji, ale Triss znała ją zbyt długo i zbyt dobrze. Widywała ją już w różnych sytuacjach, również w takich, które wywoływały stres, męczyły i wiodły na granicę choroby, czasem w chorobę. Teraz właśnie bez wątpienia Yennefer była w takiej sytuacji. Wyglądała na przybitą, zmęczoną i chorą. Czarodziejka opowiadała, a Triss, która znała zarówno opowieść, jak i osobę, której opowieść dotyczyła, dyskretnie przyglądała się wszystkim słuchającym. Zwłaszcza dwóm czarodziejkom z Nilfgaardu, niezwykle odmienionej Assire Var-Anahid, wypielęgnowanej, ale wciąż niepewnie czującej się w makijażu i modnej sukni, i Fringilli Vigo, tej młodszej, sympatycznej, naturalnie wdzięcznej i skromnie eleganckiej, o zielonych oczach i włosach czarnych jak włosy Yennefer, ale mniej bujnych, krócej ostrzyżonych i gładko zaczesanych. Obie Nilfgaard nie sprawiały wrażenia zagubionych wśród zawiłości historii Ciri. Choć opowieść Yennefer była długa i dość zagmatwana, zaczynała się od osławionej afery miłosnej Pawetty z Cintry i młodzieńca zaklętego wieża. Mówiła o roli Geralta i o prawie niespodzianki, o wiążącym Wiedźmina i Ciri przeznaczeniu. Yennefer opowiedziała o spotkaniu Ciri i Geralta w Brokilonie, o wojnie, o zaginięciu i odnalezieniu, o Caer Morhen, o Riensie i tropiących dziewczynę nilfgaardzkich agentach, o nauce w świątyni Melitele, o zagadkowych zdolnościach Ciri.
Słuchają z kamiennymi twarzami,
pomyślała Triss, patrząc na Assire i Fringillę.
Jak sfinksy. Ale w oczywisty sposób coś maskują. Ciekawe co? Zdziwienie? Nie wiedziały bowiem, kogo to Emhyr uprowadził do Nilfgaardu? Czy to, że wiedzą o wszystkim od dawna? Może nawet lepiej niż my? Yennefer za chwilę mówić będzie o przybyciu Ciri na Tanet, o wygłoszonym w transie jasnowidzeniu, które narobiło tyle zamieszania. O krwawej walce w Garstangu, w wyniku której Geralt został zmasakrowany, a Ciri uprowadzona. Skończy się wówczas czas udawania. Spadną maski. Wszyscy wiedzą, że za aferą na Tanet stał Nilfgaard. A gdy wszystkie oczy skierują się na was, Nilfgaardki, nie będzie wyjścia. Trzeba będzie mówić. A wówczas wyjaśni się kilka spraw. Wówczas może i ja dowiem się więcej, jakim sposobem Yennefer zniknęła z Tanet, dlaczego pojawiła się nagle tu, w Monte Calvo, w towarzystwie Franceski, kim jest i jaką rolę gra Ida Emin, elfka Enseverne z Gór Sinych. Dlaczego mam wrażenie, że Filipa Eilhart wciąż mówi mniej niż wie, choć deklaruje oddanie i wierność magii, a nie Dijkstrze, z którym nieustannie wymienia korespondencję. I może dowiem się nareszcie, kim naprawdę jest Ciri. Ciri, Dla nich królowa północy. A dla mnie popielatowłosa wiedźminka z Kaer Morhen, o której wciąż myślę jako młodszej siostrzyczce.
Fringilla Vigo słyszała co nieco o wiedźminach, osobnikach zawodowo parających się zabijaniem potworów i bestii. Uważnie przysłuchiwała się opowieści Yennefer, wsłuchiwała w brzmienie jej głosu, obserwowała twarz. Nie dała się zwieść. Silny związek emocjonalny między Yennefer a ową tak interesującą wszystkich Ciri był oczywisty. Co ciekawe, związek między czarodziejką a wspomnianym przez nią wiedźminem był równie oczywisty i równie silny. Fringilla zaczęła się zastanawiać, ale przeszkodziły jej podniesione głosy. Domyśliła się już, że niektóre z zebranych znalazły się podczas rebelii na Tanet we wrogich obozach. Wcale nie zdziwiły ją zatem antypatie odżywające za stołem w postaci kąśliwych uwag, jakie padły nagle pod adresem relacjonującej Yennefer. Zanosiło się na kłótnię, której jednak zapobiegła Filippa Eilhart, bezceremonialnie waląc otwartą dłonią w blat, aż zadzwoniły puchary i kielichy.
Dość!
Krzyknęła.
Przymknij się, Sabrina! Nie daj się prowokować, Francesca! Dość już o Tanet i Garstangu! To już historia!
Historia...
pomyślała z zaskakującym uczuciem przykrości Fringilla.
Ale taka, na którą one, choć w różnych obozach, wywierały wpływ. Liczyły się. Wiedziały, co czynią i dlaczego. A my, cesarskie czarodziejki, nie wiemy nic. Faktycznie jesteśmy jak dziewki na posyłki, które wiedzą, po co są posyłane, ale nie wiedzą dlaczego. Dobrze, że powstaje ta loża. Diabli wiedzą, czym to się skończy, ale dobrze, że się zaczyna.
Kontynuuj, Yennefer!
Wezwała Filippa.
Nie mam nic więcej do powiedzenia.
Zacisnęła wargi czarnowłosa czarodziejka.
Powtarzam, to Tissaia de Vries rozkazała mi przyprowadzić Ciri do Garstangu.
Najłatwiej zwalać wszystko na nieżyjących.
Warknęła Sabrina Glevisik, ale Filippa uciszyła ją gwałtownym gestem.
Nie chciałam mieszać się do tego, co stało się nocą w Aretuzie.
Podjęła Yennefer, pobladła i wyraźnie zdenerwowana.
Chciałam zabrać Ciri i uciec z Tanet. Ale Tissaia przekonała mnie, że pojawienie się dziewczyny w Garstangu będzie dla wielu szokiem, a jej wygłoszone w transie prorocze jasnowidzenie zażegna konflikt. Nie zrzucam na nią winy, bo ja myślałam podobnie. Obie popełniłyśmy błąd. Mój był jednak większy. Gdybym zostawiła Ciri pod opieką Rity...
Co się stało, to się nie odstanie.
Przerwała Filippa.
Błąd zdarzyć się może każdemu. Nawet Tissaii de Vries. Kiedy Tissaia po raz pierwszy zobaczyła Ciri?
3 dni przed rozpoczęciem zjazdu.
Powiedziała Margarita Loantil.
W Gorzwelen. Ja też wtedy ją poznałam. I gdy tylko ją zobaczyłam, od razu wiedziałam, że to niezwykła osóbka.
Niezwykle niezwykła.
Odezwała się milcząca do tej pory Ida Emin Epsivnej.
Skoncentrowało się w niej bowiem dziedzictwo niezwykłej krwi. Hen i Her, starsza krew. Materiał genetyczny przesądzający o niezwykłych zdolnościach nosicielki. Przesądzający o wielkiej roli, jaką odegra... jaką musi odegrać.
Bo tego chcą elfie legendy, mity i proroctwa?
Spytała z przekąsem Sabrina Glevisig.
Cała sprawa od początku trąciła mi bajką i fantazją. Teraz już wątpliwości nie mam. Szanowne panie, proponuję zająć się dla odmiany czymś poważnym, racjonalnym i realnym.
Chylę czoła przed trzeźwą racjonalnością, będącą siłą i źródłem wielkich przewag waszej rasy.
Uśmiechnęła się lekko Ida Emin.
Jednak tu, w gronie osób zdolnych robić użytek z mocy, która nie zawsze poddaje się racjonalnej analizie i wytłumaczeniu, nieco niestosownym wydaje mi się lekceważenie proroctw elfów. Nasza rasa nie jest tak racjonalna i nie z racjonalności czerpie siłę. Mimo to istnieje od 10 000 lat.
Materiał genetyczny, zwany starszą krwią, o którym mówimy, okazał się jednak nieco mniej odporny.
Zauważyła Sheila de Tancarville.
Nawet elfie legendy i proroctwa, których wcale nie lekceważę, uznają starszą krew za całkowicie zniszczoną, wymarłą. Nieprawdaż, pani Ido? Nie ma już na świecie starszej krwi. Ostatnią, która miała ją w żyłach, była Lara Dorene Psiathal. Wszyscy znamy legendę o Larze Doren i Kreganie z Lot.
Nie wszyscy.
Rzekła Assire Var-Anahit, po raz pierwszy zabierając głos.
Waszą mitologię studiowałam pobieżnie i nie znam tej legendy.
To nie legenda.
Powiedziała Filippa Eilhart.
To prawdziwa historia. Jest też wśród nas ktoś, kto doskonale zna nie tylko historię Lary i Kreganana, ale i jej następstwa. Te zaś z pewnością bardzo wszystkich zainteresują. Prosimy cię o zabranie głosu, Francesca.
Z tego, co mówisz...
Uśmiechnęła się królowa elfów.
Wynika, że znasz sprawę nie gorzej niż ja.
Nie wykluczam. Ale jednak to ciebie proszę o wypowiedź.
Aby przetestować moją szczerość i lojalność wobec loży.
Kiwnęła głową Enid Angleanna.
Dobrze. Proszę panie o przybranie wygodnych pozycji, bo opowieść nie będzie krótka. Historia Lary i Kreganana to historia prawdziwa. Obecnie jednak tak obrośnięta bajkowymi ornamentami, że mało rozpoznawalna. Istnieją też olbrzymie rozbieżności między ludzką a elfią wersją legendy. W obu pobrzmiewają szowinizm i nienawiść rasowa. Dlatego też odrzucę ozdobniki, ograniczę się do suchych faktów. I tak Kreganan z Lot był czarodziejem. Lara Doren Epsiathal elfią magiczką. Enseverne, wiedzącą. Jedną z zagadkowych nawet dla nas elfów, nosicieli Hen Iher, starszej krwi. Przyjaźń, a potem związek miłosny obojga był początkowo z radością powitany przez obie rasy. Wkrótce jednak pojawili się wrogowie, zdecydowani przeciwnicy koncepcji połączenia ludzkiej i elfiej magii. Tak wśród elfów, jak i wśród ludzi znaleźli się tacy, którzy uważali to za zdradę. Były też jakieś niejasne już dziś zatargi o charakterze osobistym, zazdrość i zawiść. Krótko, w wyniku uknutej intrygi Kreganan został zgładzony. Lara Doren, zaszczuta i ścigana, zmarła z wycieńczenia na jakimś pustkowiu, rodząc córkę. Dziecko uratowano cudem. Przygarnęła je Cero, królowa Redani.
Przerażona klątwą, którą rzuciła na nią Lara, gdy Cero odmówiła jej pomocy i wypędziła na mróz.
Wtrąciła Keira Met.
Gdyby nie przygarnęła dziecka, miały na nią i na cały jej ród spaść straszliwe klęski.
To właśnie są bajeczne ornamenty, z których zrezygnowała Francesca.
Przerwała Filippa Eilhart.
Trzymajmy się faktów.
Prorocze zdolności wiedzących ze starszej krwi są faktami.
Powiedziała Ida Emin, unosząc oczy na Filippę.
A powtarzający się we wszystkich wersjach legendy sugestywny motyw proroctwa daje do myślenia.
Daje do dziś i dawał niegdyś.
Potwierdziła Francesca.
Pogłoski o klątwie Lary nie cichły. Przypomniano sobie o nich nawet po 17 latach, gdy przygarnięta przez Cero dziewczynka, nazwana Rhiannon, wyrosła na pannę o urodzie zaćmiewającej nawet legendarną urodę matki. Przysposobiona Rhiannon nosiła oficjalny tytuł redańskiej królewny, a interesowało się nią wiele domów panujących. Gdy spośród wielu konkurentów Rhiannon wybrała wreszcie Goidemara, młodego króla Temerii, niewiele brakowało, by plotki o klątwie zniweczyły mariaż. Z prawdziwie jednak zwielokrotnioną siłą pogłoski poszły w lud 3 lata po ślubie Goidemara i Rhiannon, podczas rebelii Falki.
Fringilla, która nigdy nie słyszała ani o Falce, ani o jej rebelii, uniosła brwi. Francesca zauważyła to.
Dla królestw północnych,
wyjaśniła,
były to wydarzenia tragiczne i krwawe. Do dziś żywe w pamięci, choć minęło ponad 100 lat. W Nilfgaardzie, z którym podówczas północ nie miała prawie żadnych kontaktów,
Sprawa zapewne znana nie jest. Dlatego pozwolę sobie skrótowo przypomnieć pewne fakty. Falka była córką Vridanka, króla Redanii. Z małżeństwa, które rozwiązał, gdy w oko wpadła mu piękna Cero, ta sama, która później przygarnęła dziecko Lary, zachował się dokument. Rozwlekle i zawile podający przyczyny rozwodu, ale zachował się również więcej mówiący portrecik pierwszej żony Vridanka, szlachcianki kowirskiej, niewątpliwie półelfki, ale o zdecydowanej przewadze cech ludzkich. Oczy szalonej eremitki, włosy topielicy i usta jaszczurki. Krótko, brzydule odesłano do Kowiru razem z roczną córką Falką. I wkrótce zapomniano o jednej i drugiej. Falka,
podjęła po chwili Enid Angleanna,
przypomniała o sobie po 25 latach, wzniecając powstanie i własną jakoby ręką mordując ojca, Cerro i dwóch braci przyrodnich. Zbrojna rebelia wybuchła początkowo jako popierana przez część temerskiej i kowirskiej szlachty walka legalnej pierworodnej o należny jej tron, ale wkrótce przeistoczyła się w wojnę chłopską o ogromnym zasięgu. Obie strony dopuszczały się makabrycznych okrucieństw. Falka przeszła do legend jako krwawy demon. W istocie prawdopodobniejsze jest, że po prostu przestała panować nad sytuacją i nad wciąż nowymi hasłami, które wypisywano na powstańczych sztandarach. Śmierć królom, śmierć czarodziejom, śmierć kapłanom, szlachcie, bogaczom i panom. Wkrótce śmierć wszystkiemu, co żyje, bo pijanej krwią czerni nie sposób było już okiełznać. Rebelia zaczęła się rozszerzać na inne kraje.
Nilfgaardzcy historycy pisali o tym.
Przerwała z wyraźnym przekąsem Sabrina Glewissig.
A pani Asire i pani Vigo niewątpliwie czytały. Skracaj, Francesca. Przejdź do Rhiannon i trojaczków z Hudborga.
Proszę uprzejmie. Rhiannon przygarnięta przez Cero, córka Lary Doren, teraz już żona Goidemara, króla Temerii, została przypadkowo pojmana przez rebeliantów Falki i uwięziona w zamku Hudborg. W chwili pojmania była ciężarna. Zamek bronił się jeszcze długo po stłumieniu buntu i po straceniu Falki, ale Goidemar wziął go wreszcie szturmem i oswobodził żonę. Z trójką dzieci, dwiema dziewczynkami, które już chodziły, i chłopcem, który próbował. Rhiannon była obłąkana. Rozwścieczony Goidemar rozciągnął na torturach wszystkich jeńców i ze strzępków przerywanych wyciem zeznań ułożył się czytelny obraz. Falka, która urodę przejęła raczej po elfiej babce niż po matce, hojnie obdarzała wdziękami wszystkich swych hetmanów, od szlachty po zwykłych wataszków i rezunów, zapewniając tym sobie ich wierność i lojalność. Zaszła wreszcie w ciążę i urodziła dziecko dokładnie w tym samym czasie, gdy uwięziona w Hudborgu Rhiannon powiła bliźnięta. Falka rozkazała dołożyć swego niemowlaka do dzieci Rhiannon. Jak się podobno miała wyrazić, godne zaszczytu bycia mamkami jej bękartów są tylko królowe. Taki los czeka wszystkie koronowane samiczki w nowym porządku, które ona, Falka, zbuduje po zwycięstwie. Problem polegał na tym, że nikt, włączając w to Rhiannon, nie wiedział, które z trójki jest dzieckiem Falki. Domniemywano z dużą dozą prawdopodobieństwa, że jest to jedna z dziewczynek, bo Rhiannon urodziła podobno dziewczynkę i chłopca. Powtarzam podobno, albowiem pomimo chełpliwych deklaracji Falki, dzieci karmiły zwyczajne chłopskie mamki. Rhiannon, gdy wyleczono ją wreszcie z obłędu, prawie niczego nie pamiętała. Owszem, rodziła. Owszem, przynoszono jej czasami do łóżka i pokazywano trojaczki. Nic więcej. Wówczas wezwano czarodziejów, by zbadali trójkę i ustalili, kto jest kim. Goidemar był tak zawzięty, że po wykryciu bękarta Falki miał zamiar stracić dziecko, i to publicznie. Do tego dopuścić nie mogliśmy. Po stłumieniu powstania na pojmanych rebeliantach dopuszczano się niewypowiedzianych bestialstw. Należało nareszcie położyć temu kres. Egzekucja mniej niż 2-letniego dziecka? Wyobrażacie sobie? Dopiero powstałyby legendy. A już i tak zaczynała krążyć plotka, że sama Falka urodziła się potworem skutkiem klątwy Lary Doren, co było oczywistą bzdurą. Falka urodziła się zanim jeszcze Lara poznała Kregenana. Ale jakoś mało komu chciało się liczyć lata. Pamflety i bzdurne dokumenty pisano i publikowano cichcem nawet w Akademii Oksenfurskiej. Wracam jednak do badań, które zlecił nam Goidemar.
Nam?
Uniosła głowę Yennefer.
To znaczy komu?
Tisai de Vries, Auguste Wagner, Letitia Charbonneau i Henowi Gedemdejtowi.
Powiedziała spokojnie Francesca.
Do tego zespołu dołączono później mnie. Byłam młodą czarodziejką, ale czystej krwi elfką. A mój ojciec, biologiczny albowiem wyrzekł się mnie, był wiedzącym. Wiedziałam, co to jest gen starszej krwi.
A taki gen odnaleziono u Rhiannon, gdy badaliście ją i króla przed zbadaniem dzieci.
Stwierdziła Sheila de Tancarville.
I u dwójki dzieci, co pozwoliło ujawnić pozbawionego genu Benkarta Falki. Jak ocaliliście dziecko przed gniewem króla?
Bardzo prostym sposobem.
Uśmiechnęła się elfka.
Udawaliśmy niewiedzę. Tłumaczyliśmy królowi, że sprawa jest niełatwa, że wciąż badamy, ale takie badania wymagają czasu. Dużo czasu. Goidemar, człowiek w gruncie rzeczy dobry i szlachetny, ochłonął szybko i wcale nie ponaglał nas. A trojaczki rosły i biegały po pałacu, wzbudzając radość królewskiej pary i całego dworu. A nawet Fiona i Adela. Cała trójka podobna jak trzy wróble. Przyglądano im się uważnie, rzecz jasna, co i już powstawały podejrzenia, zwłaszcza gdy któreś z dzieci narozrabiało. Fiona wylała kiedyś z okna zawartość nocnika wprost na wielkiego konetabla. Ten głośno nazwał ją diabelskim bękarcem i pożegnał się z urzędem. Jakiś czas później Amawet wysmarował schody łojem, a pewna dama dworu, gdy wkładano jej rękę w łupki, wyjęczała coś o przeklętej krwi i pożegnała się z dworem. Niżej urodzeni pyskacze witali się natomiast z pręgierzem i kańczugiem. Wszyscy zatem prędko nauczyli się trzymać język za zębami. Nawet pewien baron z bardzo starego rodu, którego Adela postrzeliła w tyłek z łuku, ograniczył się do...
Nie rozwodźmy się nad psotami milusińskich!
Ucięła Filippa Eilhart.
Kiedy wreszcie powiedziano Goidemarowi prawdę?
Nigdy mu jej nie powiedziano. Nie pytał o nią, a nam to konweniowało.
Ale które z dzieci było Benkartem Falki? Wiedzieliście?
Oczywiście. Adela.
Nie Fiona?
Nie. Adela. Zmarła na dżumę. Diabelski Benkart, przeklęta krew, córka demonicznej Falki. Podczas epidemii, wbrew protestom króla, pomagała kapłanom w szpitalu na Podgrodziu. Ratowała chore dzieci. Sama zaraziła się i umarła. Miała 17 lat. W rok później jej pseudobrat Amawet wdał się w romans z hrabiną Anną Kameny i został zamordowany przez siepaczy najętych przez hrabiego. Tego samego roku umarła Rhiannon. Przybita i załamana śmiercią dzieci, które uwielbiała. Wówczas to Goidemar wezwał nas znowu. Ostatnią bowiem ze słynnych trojaczków, królewną Fioną, interesował się król Cintry, Coram. Chciał jej na żonę dla swego syna, też Corama, ale znał krążące plotki i nie chciał żenić syna z możliwym Benkartem Falki. Zapewniliśmy go całym naszym autorytetem, że Fiona jest dzieckiem legalnym. Nie wiem, czy uwierzył, ale młodzi przypadli sobie do gustu i tym sposobem córka Rhiannon, prababka waszej Ciri, została wkrótce królową Cintry.
Wnosząc do dynastii Coramów słynny gen, który wy tropiliście nadal.
Fiona...
Powiedziała spokojnie Enid Angleanna.
Nie była nosicielką genu starszej krwi, który my już wówczas nazywaliśmy genem Lary.
Jak to?
Nosicielem genu Lary był Amawet, a nasz eksperyment trwał. Bo Anna Kameny, przez którą stracili życie kochanek i mąż, będąc jeszcze w żałobie po obydwu, powiła bliźnięta. Chłopca i dziewczynkę. Ojcem był niewątpliwie Amawet, bo dziewczynka była nosicielką genu. Otrzymała imię Muriel.
Muriel, piękna łotrzyca?
Zdziwiła się Sheila de Tancarville.
Dużo później.
Uśmiechnęła się Francesca.
Z początku Muriel Milusie. Faktycznie było to milutkie, słodkie dziecko. Gdy skończyła 14 lat, mówiono już na nią Muriel Aksamitno-Oka. Niejeden w tych oczach utonął. Wydano ją wreszcie za Roberta, hrabiego Garamone.
A chłopiec?
Crispin. Nie nosił genu, więc nie interesował nas. Zdaje się, że poległ na jakiejś wojnie, bo tylko wojaczka mu była w głowie.
Zaraz!
Z Sabrina gwałtownym ruchem rozburzyła włosy.
Muriel, piękna łotrzyca, była przecież matką Adalii, zwanej Wróżką.
Zgadza się.
Potwierdziła Francesca.
Ciekawa osoba, Adalia. Silne źródło. Doskonały materiał na czarodziejkę. Niestety nie chciała być czarodziejką. Wolała być królową.
A gen?
Spytała Assire Var Anahit.
Nosiła go?
Ciekawe, ale nie.
Tak myślałam.
Kiwnęła głową Assire.
Gen Lary może być przekazywany w sposób ciągły tylko po linii żeńskiej. Jeśli nosicielem jest mężczyzna, gen zatraca się w drugim, najdalej w trzecim pokoleniu.
Ale po tym jednak się uaktywnia.
Rzekła Filippa Eilhart.
Pozbawiona genu Adalia była wszak matką Calante, a Calante, babka Ciri, była przecież nosicielką genu Lary.
Pierwszą Porianą.
Odezwała się nagle Sheila de Tancarville.
Popełniliście błąd, Francesca. Były dwa geny. Jeden, ten właściwy, był utajony, latentny. Przegapiliście go u Fiony zmyleni silnym i wyraźnym genem Amaveta. Ale to, co miał Amavet, nie było genem, lecz aktywizatorem. Pani Assire ma rację. Idący z męskiej linii aktywizator był już u Adalii tak mało wyraźny, że nie wykryliście go. Adalia była pierwszym dzieckiem łotrzycy. Następne z pewnością nie miały nawet śladu aktywizatora. Latentny gen Fiony też zapewne zanikłby u jej męskich potomków najdalej w trzecim pokoleniu. Ale nie zanikł. I ja wiem dlaczego.
Jasna cholera.
Syknęła przez zęby Yennefer.
Zgubiłam się.
Oznajmiła Sabrina Glevisig.
W gąszczu tej genetyki i genealogii.
Francesca przysunęła do siebie paterę z owocami, wyciągnęła rękę, wymruczała zaklęcie.
Przepraszam za iście jarmarczną psychokinezę.
Uśmiechnęła się, każąc czerwonemu jabłku unieść się wysoko nad stół.
Ale za pomocą lewitujących owoców będzie mi łatwiej wszystko objaśnić, w tym i błąd, jaki popełniliśmy. To czerwone jabłuszko to gen Lary, starsza krew. Zielone jabłko wyobraża gen latentny. Granat to pseudogen. Aktywizator. Zaczynamy. Oto Rhiannon. Czerwone jabłuszko. Jej syn, Amavet, granat. Córka Amaveta, Muriel, piękna łotrzyca, i jego wnuczka Adalia, wciąż granaty, przy czym ostatni w zaniku. A oto druga linia. Fiona, córka Rhiannon, zielone jabłuszko. Jej syn Corbet, król Cintry, zielony. Syn Corbeta i Ellen Kedwyńskiej, Dagorad, zielony. Jak zauważyłyście, w dwóch kolejnych pokoleniach wyłącznie męscy potomkowie, gen zanika, jest już bardzo słabiutki. Na samym dole mamy oto teraz jednak granat i jabłuszko zielone. Adalia. Księżna Mariboru i Dagorad, król Cintry i córka tych dwojga, Calante, czerwone jabłuszko, odrodzony silny gen Lary.
Gen Fiony.
Kiwnęła głową Margarita Lopontil.
Spotkał się z aktywizatorem Amaveta poprzez małżeński incest. Nikt nie zwrócił uwagi na pokrewieństwo? Żaden z królewskich heraldyków i kronikarzy nie zauważył jawnego kazirodztwa?
Nie było to takie jawne. Anna Kameny wszakże nie rozgłaszała, że jej bliźnięta były bękartami, bo rodzina męża wnet wyzułaby ją i dzieci z herbu, tytułów i majątku. Plotki, owszem, pojawiły się i uporczywie krążyły, i to nie tylko wśród plebsu. Męża dla skażonej incestem Calante trzeba było szukać aż w dalekim Ebbing, dokąd plotki nie dotarły.
Dodaj do twej piramidki dwa następne czerwone jabłka Enid,
powiedziała Margarita.
Teraz, zgodnie ze słuszną uwagą pani Assire, odrodzony gen Lary idzie gładko po linii żeńskiej.
Tak, oto Pavetta, córka Calante. I córka Pavetty, Cirilla. Jedyna w tej chwili spadkobierczyni starszej krwi. Nosicielka genu Lary.
Jedyna?
Spytała ostro Sheila de Tancarville.
Jesteś bardzo pewna siebie, Enid.
Co masz na myśli?
Sheila uniosła się nagle, strzeliła upierścienionymi palcami w stronę patery i zmusiła do lewitacji resztę owoców, burząc i zamieniając w różnokolorowy bałagan cały schemat Franceski.
To mam na myśli.
Powiedziała zimno, wskazując na owocowy chaos.
Bo to są możliwe genetyczne kombinacje. I tyle wiemy, ile tu widzimy. Czyli nic. Wasz błąd zemścił się, Francesco. Spowodował lawinę błędów. Gen objawił się przypadkiem po 100 latach, w czasie których mogły mieć miejsce wydarzenia, o których nie mamy pojęcia. Wydarzenia sekretne, ukrywane, tuszowane. Dzieci przedmałżeńskie, pozamałżeńskie, tajnie przysposobiane, nawet podmieniane. Incesty. Krzyżowanie ras. Krew zapomnianych przodków odzywająca się w późnych pokoleniach. Konkludując. 100 lat temu mieliście gen w zasięgu ręki, w rękach nawet, i wymknął wam się. Błąd, Enid. Błąd, błąd. Za dużo żywiołowości, za dużo przypadków, za mało kontroli, za mało ingerencji w przypadkowość.
Nie mieliśmy...
Zacisnęła wargi Enid Anglianna.
Do czynienia z królikami, które można zamykać do klatek, dobierając w parki.
Fringilla, idąc śladem wzroku Trismegistus, dostrzegła, jak dłonie Yennefer zacisnęły się nagle na rzeźbionych poręczach krzesła.
Oto co łączy w tej chwili Yennefer i Francesca.
Myślała gorączkowo Tris, wciąż unikając wzroku przyjaciółki.
Wyrachowanie. Bo wszakże nie obyło się bez kojarzenia w parki i hodowli. Tak, ich plany względem Ciri i królewicza z Kowiru, choć z pozoru nieprawdopodobne, są przecież całkiem realne. One już to robiły. Sadzały na tronach, kogo chciały. Tworzyły związki i dynastie, jakich zapragnęły, jakie były dla nich wygodne. W ruch szły uroki, afrodyzjaki, eliksiry. Królowe i królewny zawierały nagle dziwaczne, często morganatyczne małżeństwa, często wbrew wszystkim planom, zamiarom i umowom. A później tym, które chciały rodzić, a nie powinny, podawano tajemnie środki zapobiegające ciąży. Te, które rodzić nie chciały, a trzeba byłoby rodziły, zamiast obiecanych środków otrzymywały placebo. Wodę z lukrecją. Stąd te wszystkie nieprawdopodobne koligacje. Calante, Pavetta i Ciri. Yennefer była w to zaangażowana. A teraz żałuje i ma słuszność. Do licha, jeśli Geralt się o tym dowie.
Sfinksy.
Myślała Fringilla Vigo.
Sfinksy rzeźbione na poręczach foteli. Tak, to powinno zostać znakiem i godłem loży. Wiedza, tajemnica, milczenie. One są sfinksami. One bez trudu osiągną to, czego chcą. To dla nich fraszka pożenić Kowir z tą ich Ciri. Mają moc, mają wiedzę i mają środki. Brylantowa kolia na szyi Sabriny Glevisig warta jest chyba bez mała tyle, ile cały bilans płatniczy lesistego i skalistego Kedwen. Bez trudu osiągnęłyby to, co planują. Ale jest jeden szkopuł.
Aha,
pomyślała Triss Merigold.
Nareszcie zaczyna mówić się o tym, od czego należało zacząć. Od trzeźwiącego i chłodzącego zapał faktu, że Ciri jest w Nilfgaardzie we władzy Emhyra. Bardzo daleko od czynionych tu planów.
Nie ulega kwestii,
mówiła Filippa,
że Emhyr polował na Cirillę od dawna. Wszyscy sądzili, że chodziło o polityczny mariaż z Cintrą i zawładnięcie Lennem, będącym prawnym dziedzictwem dziewczyny. Nie można jednak wykluczyć, że tu chodzi nie o politykę, ale o gen starszej krwi, który Emhyr chce wprowadzić do cesarskiej linii. Jeśli Emhyr wie to, co my, może chcieć, by proroctwo ziściło się w jego rodzie, a przyszła królowa świata urodziła się w Nilfgaardzie.
Poprawka!
Wtrąciła Sabrina Glevisig.
To nie Emhyr tego chce, lecz nilfgaardzcy czarodzieje. Tylko oni mogli wytropić gen i uświadomić Emhyrowi jego znaczenie. Obecne tu nilfgaardzkie panie zechcą zapewne to potwierdzić i wyjaśnić swą rolę w intrydze.
Dziwi mnie.
Nie wytrzymała Fringilla.
Tendencja pań do tropienia nici intryg w dalekim Nilfgaardzie, podczas gdy przesłanki każą szukać spiskowców i zdrajców znacznie bliżej was samych.
Uwaga równie bezpośrednia, co celna.
Trilla de Tancarville ostrym spojrzeniem uciszyła gotowiącą się do riposty Sabrinę.
Informacja o starszej krwi przeciekła do Nilfgaardu od nas. Wszystkie przesłanki na to wskazują. czyżby zapomniały panie o Wilgefortzu?
Ja nie.
W czarnych oczach Sabriny zapłonął na sekundę ogień nienawiści.
Ja nie zapomniałam.
Przyjdzie na niego czas.
Złowrogo błysnęła zębami Keira Metz.
Ale na razie nie o niego chodzi, lecz o to, że Ciri, tę tak ważną dla nas starszą krew, ma w ręku Emhyr Var Emrys, cesarz Nilfgaardu.
Cesarz...
Poświadczyła spokojnie Asire, rzucając okiem na Fringillę.
Niczego nie ma w ręku. Przetrzymywana w Darn Rohan dziewczyna nie jest nosicielką żadnego ekstraordynaryjnego genu. Jest zwykła do pospolitości. Ponad wszelką wątpliwość nie jest to Ciri z Cintry. Nie jest to dziewczyna, której cesarz poszukiwał. A poszukiwał tej, która nosiła gen. Dysponował nawet jej włosami. Włosy te zbadałam i znalazłam coś, czego nie rozumiałam. Ale teraz już rozumiem.
Ciri nie ma więc w Nilfgaardzie.
Powiedziała cicho Yennefer.
Nie ma jej tam.
Nie ma jej tam.
Potwierdziła poważnie Filippa Eilhart.
Emhyra oszukano. Podsunięto mu sobowtóra. Sama wiem o tym od wczoraj. Cieszy mnie jednak szczere wyznanie pani Asire. Potwierdza ono, że nasza loża już funkcjonuje.
Yennefer miała wielkie trudności z opanowaniem drżenia rąk i warg.
Tylko spokojnie.
Powtarzała sobie.
Tylko spokojnie. Nie demaskować się. Czekać na sposobności. I słuchać, słuchać. Zbierać informacje. Sfinks. Być sfinksem.
A zatem to Wilgefortz!
Sabrina wyrżnęła pięścią w stół.
Nie Emhyr, ale Wilgefortz, ten czaruś, ten przystojny łajdak. Wykiwał i Emhyra, i nas.
Yennefer uspokajała się głębokimi wdechami. A Asire Var Anahit, w sposób oczywisty, nieswojo czująca się w obcisłej sukni czarodziejka z Nilfgaardu, opowiadała o jakimś młodym nilfgaardzkim szlachcicu. Yennefer wiedziała, o kogo chodzi. I bezwiednie zaciskała pięści. Czarny rycerz ze skrzydłami na hełmie. Koszmar z majaczeń Ciri. Czuła na sobie wzrok Franceski i Filipy. Triss, której spojrzenie starała się natomiast przyciągnąć, unikała jej oczu.
Cholera.
Myślała Yennefer z trudem, przywołując na twarz obojętny wyraz.
Ale się wyrobiłam. W jakąż cholerną matnię wplątałam tę dziewczynę. Cholera, jak ja spojrzę Wiedźminowi w oczy.
Będzie zatem świetna okazja.
Zawołała podnieconym głosem Keira Metz.
By odzyskać Ciri i zarazem dobrać się do skóry Wilgefortzowi. Zapalmy łobuzowi grunt pod dupą.
Zapalanie gruntu musi poprzedzić odnalezienie kryjówki Wilgefortza.
Zadrwiła Sheila de Tancarville, czarodziejka z Kowiru, której Yennefer nigdy nie darzyła specjalną sympatią.
A dotychczas nikomu się to nie udało. Nawet niektórym siedzącym za tym stołem paniom, które wszakże nie skąpiły na poszukiwania ani czasu, ani swych nieprzeciętnych talentów.
Odnaleziono już dwie z licznych kryjówek Wilgefortza.
Odrzekła chłodno Filippa Eilhart.
Dijkstra intensywnie szuka pozostałych, a nie lekceważyłabym go. Niekiedy tam, gdzie zawodzi magia, sprawdzają się szpiedzy i konfidenci.